Raport literacki. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Raportu literackiego. Anna Torchan
i Jakub Różniak.
I od czego zaczniemy dzisiaj? Może jak zwykle od rozwiązania konkursu, co myślisz?
Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, no bo przypuszczam, że no, ci, którzy odpowiedzieli, czekają z niecierpliwością.
Przebierają nóżkami z niecierpliwości, żeby się dowiedzieć, czy to oni właśnie zdobyli nagrodę.
Dokładnie.
No i musimy wam się przyznać, że no, dyskusje były zażarte.
Znaczy się po prostu zachwyciły nas odpowiedzi. Może zaczniemy od odpowiedzi. Może tak.
Dobrze.
Nie będziemy mówić kto, tylko pokażemy te najlepsze odpowiedzi.
Tak. A jakie było zadanie konkursowe? No, mieliście się z nami podzielić swoimi sposobami na rozpoznanie dobrej książki.
Jakie są cechy dobrej książki?
Dokładnie.
Wyznaczniki?
Dokładnie.
Coś w tym stylu. No, można było podejść do tego tematu.
Można było to pytanie zinterpretować
różnorako.
Dokładnie.
I teraz najciekawsze są odpowiedzi. Widzę, że Aniu, masz je przed oczyma.
Oczywiście,
to jakbyś mogła...
Już jestem naprawdę zachwycona tymi odpowiedziami. Pierwsza z nich, że dobre książki czytają dobrzy ludzie.
Mhm.
No, to dosyć ciekawe. Nie sądzisz?
Ja myślę, że to jest bardzo dobre, żeby... No...
Jeśli jesteś dobrym człowiekiem, to automatycznie trafiasz na dobre książki. No to jest...
No.
Naprawdę ciekawe spostrzeżenie.
A następna odpowiedź, może ta ostatnia, która tam jest w kolejności.
Już. Dobre książki to są takie, które mają obrazki.
O! I to jest bardzo dobre spostrzeżenie.
No, też tak uważam, chociaż...
Czyli wynika z tego, że dobre książki to są komiksy.
No, ale nie tylko. Myślę, że na przykład...
Według tej odpowiedzi...
Ale to niekoniecznie, to też możesz interpretować różnorako, bo przecież nie tylko w komiksach są obrazki. Ha, ha, ha.
Ale tam ich jest najwięcej. A skumulowanie takiej dużej ilości obrazków powoduje automatycznie polepszenie jakości tej powieści.
No,
tak,
polemizowałabym.
Tak, tak można zinterpretować tę odpowiedź.
Można, ale nie trzeba. No i tutaj ostatnia odpowiedź. Creme de la creme.
Creme de la creme. Jaka jest dobra książka? Jakie są dobre książki?
Dobre książki są jak kiwi. Gdy je zjesz bez obierania, to drażnią podniebienie. No, to jest chyba moja ulubiona odpowiedź.
Moja też. Ja jak ją przeczytałem, to nie wiedziałem naprawdę przez kilka minut,
tutaj
o co w niej chodzi.
Ktoś chyba zinterpretował dosłownie dobrą książkę, taką w sensie dobrą do zjedzenia, a nie do przeczytania. Ale no...
Ale czy ty jadłeś kiedyś książkę bez obierania?
Bez obierania? Nie.
A z obieraniem?
Też nie. To jak ja pochłaniam książkę, to razem z okładką.
No czyli bez obierania.
No bez, no znaczy...
No nie... to się pytam, czy jadłaś bez obierania?
Ale,
nie.
No ale nie rozdzieram, wiesz, jej jakoś tak specjalnie, no. Chłonę całość. Rozumiesz.
Czyli wrzucasz do miksera i sobie ją blendujesz.
Tak, robię taki, wiesz, koktajl książkowy. Aha. I jest idealnie. I od razu kilka naraz.
Czyli taki, wiesz, wzmocniony, tak?
Oczywiście.
A słodzisz?
Ja zawsze.
Mhm.
Bez cukru to nie ma życia.
To ciekawe, wiesz? Nie spodziewałbym się tego po tobie, naprawdę.
Naprawdę?
Naprawdę.
Ale jak to?
Nie wiem, jakoś tak, nie wiem, zblendowane książki z cukrem.
No. Takie lepiej smakują. No wiadomo, słodkie lepiej smakuje, prawda?
Mhm.
No, dokładnie.
Ale to dzielisz potem te porcje na cały dzień, czy na raz? Jak już jesteśmy
mówię,
w tym
pochłaniam,
temacie.
Pochłaniam w całości.
Aha.
Tak.
To jest bardzo interesujące. Jeżeli też uważacie, że to jest bardzo interesujące, to polecamy przepis Ani na dobrą książkę. Właściwie na miks...
Miks kilku dobrych książek.
Tak, takie owoce morza. Owoce książkowego morza, takie zmiksowane, zblendowane.
No i to jest chyba dobra puenta tego przepisu.
Dobra puenta, tak, na te nasze rozwiązania. Chociaż jeszcze nie powiedzieliśmy, kto tak naprawdę wygrał. Może powiemy oficjalnie, przyznamy nagrody oficjalnie osobom, które stoją za tymi wspaniałymi odpowiedziami. Kto to stworzył właściwie te odpowiedzi?
Kto to stworzył? No, te odpowiedzi stworzyli. Alena Pagudis.
Brawo!
Paweł Chojnacki.
Brawo!
Oraz Krzysztof Wolk.
Uhu!
Gratulujemy wam wygranej w tym konkursie.
Tak.
I oczywiście wasze nagrody w postaci książek czekają oczywiście w redakcji naszego radia.
Tak,
jak zwykle.
Tu czekają nasze książki, my też czekamy i tutaj na nas też czekają następne tematy. Następne tematy książek, które tutaj chcemy wam polecić.
Kuba, widzę, że się rwiesz do odpowiedzi, także poprosimy. Co masz dzisiaj do zaprezentowania?
Czemu wydaje ci się, że ja rwę się do odpowiedzi?
Bo właśnie trzymasz książkę w rękach, troszeczkę się wiercisz i myślę, że to z niecierpliwości, bo chcesz się podzielić swoją lekturą.
Tak. No dokładnie, nie wiem jak to odczytałaś tutaj z mojego ruchu ciała, ale no rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Książka, którą mam tutaj właśnie przed sobą w swych rękach, jest książką... Nie wiem teraz jak to właśnie powiedzieć. Może zacznę od autora, bo i książka jest mało znana dosyć, a autor chyba jeszcze mniej znany. Przynajmniej w Polsce. Takie odnoszę wrażenie, że słyszy się o nim mało. To jest Ladislav Klima. Czy ty może coś słyszałaś o Ladislavie Klimie?
Nie, ale brzmi to nazwisko trochę...
No jak ci brzmi?
Czesko.
Czesko, tak. Bardzo czesko i to właśnie jest Czech z pochodzenia.
Wow, cieszę się, że odgadłam taką... zagadkę. Dziękuję za brawa. Dziękuję.
Brawo. Ladislav Klima, który żył, zmarł pod koniec lat 20. XX wieku, że, no więc nie ma go już z nami na tym świecie jakiś czas. Ale pozostawił po sobie pewną spuściznę. Chyba najbardziej tylko taką właśnie znaną książką to są Cierpienia księdza Sternenhocha. To jest takie dosyć takie też ciekawa pozycja. Aczkolwiek ja tutaj się skupię na opowiadaniach, bo zawsze mi się wydaje, że opowiadania, czyli taka krótka forma literacka w przeciwieństwie do powieści, czy właśnie Cierpień księdza Sternenhocha, no więcej mówią o pisarzu. Bo jeżeli ja nie przebrnę przez opowiadanie, no to znaczy, że jest źle.
Znaczy, że ma ciężki styl pisania, taki taki toporny, że się nie da przez tę krótką formę nawet przejść.
Dokładnie. A tu jednak przebrnąłem, ale ta podróż przez te opowiadania, to moje przebrnięcie przez nie, było dosyć dziwne, bym powiedział. W sensie sama treść tych opowiadań jest bardzo... Nie chcę powtarzać tego słowa, że ona jest dziwna, ale po prostu ma taki specyficzny klimat. Bardzo specyficzny.
Bardzo specyficzny, a coś więcej?
Dużo groteski, dużo takiego malowania słowem. Najbardziej to chyba można przyrównać do, jeżeli chodzi o polską jakąś twórczość prozaiczną, to ja mam takich dwóch porównał. To jest Witkacy i Bruno Schulz.
No to już troszeczkę się wyklarowało.
Tak, już się wyklarował pewien styl, pewna taka już nasza...
Pewien obraz.
Pewien obraz, tak. Czego możemy się spodziewać w opowiadaniach Ladislava Klimy. Najbardziej taka, bo tu mamy taki dosyć mały zbiorek. No zbiorek się nazywa Jak będzie po śmierci i inne opowiadania. No, jak będzie po śmierci. To te, no, ogólnie tematyka jakby tyczy się, nie chcę powiedzieć, że głównie tematyki śmierci, ale jednak gdzieś tutaj...
ten temat zahacza.
Ten wątek zahacza, żeby to ten...
No, taki duży hak musiał być.
Bardzo duży hak, nie chcę powiedzieć, że to jest aż kotwica, ale gdzieś to w tę stronę idzie. I moim ulubionym opowiadaniem z tego tomu, że tak już naprawdę konkretnie ulubione, jedno jedyne praktycznie, jakbym miał wskazać, historia prawdziwa, co się zdarzyła w Postmortalii.
Wow, długi tytuł.
Tak. I ta kraina Postmortalia po prostu jest już sama nazwa Postmortalia.
Rozbij to na... poszczególne.
Rozbijmy to na części składowe z języka łacińskiego. Post jest, czyli znaczy po, mort, nie, mors, mors mortem to będzie śmierć, czyli mamy co po śmierci. Czyli kraina pośmierciuszka, czy jakoś, nie wiem, jakby to spolszczyć, ale jakoś teraz tu próbuję.
Coś w ten deseń.
Coś w ten deseń. I jest to bardzo obrazowo stworzony, jakiś taki obraz świata kompletnie innego od tego świata, który znamy. I jak sobie teraz właśnie o tym myślałem, jakby to zobrazować właśnie, żebyś to miała jakieś porównanie, co to jest. I znalazłem.
Znalazłeś?
Tak.
To proszę.
Obrazy Hieronima Boscha.
Okej. Okay. No to
i te już... jego dziwne postacie, które tam się pojawiają. I to jest właściwie opowiadania Klimy, a właściwie na pewno te postmortalia. To są jakby przerzucenie w literacki świat obrazów, albo przynajmniej jakiegoś wycinku obrazów Boscha, albo właściwie namalowanie kolejnego skrawka tego obrazu, ale w podobnym stylu. Jest to po prostu... nie chcę mówić, że tam jest główny bohater, ale pierwszy stwór, którego tam poznajemy, no to tak naprawdę nie są ludzie, to są stwory, które tam chodzą, jest tak pokracznie dziwny, że nawet trudno go sobie wyobrazić w głowie. Jedną nogę ma znacznie krótszą i stopę dłuższą, drugą nogę ma zupełnie coś innego, z głową coś mu się dzieje nie tak. Już nie pamiętam szczegółów, ale po prostu ogólny obraz, jaki masz tej postaci, to jest to, że ona jest okropnie brzydka, przez to jest jeszcze groteskowa, bo jest kompletnie nieproporcjonalna, ale jest opisana bardzo plastycznie. Po prostu nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to opowiadanie mają jakąś głębszą fabułę. Tu chodzi o obraz. A na pewno w tej postmortali chodzi o obraz. To jest odbiór, który nam autor serwuje. Odbiór bardzo zindywidualizowany. On w ogóle, Władysław Klima, był filozofem takim, więc jakby on miał...
To już wiele wyjaśnia.
To wiele wyjaśnia, tak. I on bardzo dużą wagę przykładał do indywidualizmu, jeśli chodzi właśnie o postrzeganie w swoich tekstach filozoficznych, ale też właśnie jeśli chodzi o opowiadania. Więc to mamy głównie właśnie punkt widzenia zależny od punktu widzenia głównego bohatera. To nie jest zobiektywizowane, to jest bardzo indywidualistyczne podejście do treści tych opowiadań.
A gdybyś, nie wiem, miał wybrać konkretne opowiadanie Schulza, które jakby najbardziej przypomina to, co...
Schulza? No to chyba mi się wydaje, że... Teraz, żebym nie pomylił opowiadań Schulza, bo to jest... Nie, Sanatorium pod Klepsydrą. To mi się wydaje najbardziej takie obrazowe.
I też, powiem ci szczerze, że też nasunęło mi się to skojarzenie z Sanatorium.
Tak, szczególnie jeśli chodzi o scenę, kiedy główny bohater Sanatorium wjeżdża pociągiem do tej miejscowości naszej głównej. Tu jest jeszcze taka historia, udając się do miasta D. Tam główny bohater przechodzi przez las. I to jest dosłownie to samo jakby mechanizm, że tutaj, bo w Sanatorium pod Klepsydrą bohater jedzie pociągiem, a tutaj idzie przez las. I ten las staje się zupełnie nowym światem, nowym, tam są zupełnie inne jakieś bodźce, zupełnie inne doświadczenia, które można tam przeżyć, i on się gubi w lesie, jednocześnie gubi się w samym sobie, gubi się w swojej indywidualności. To jest świetne.
To jest świetne, mówisz.
Tak.
No, ale jeśli chodzi o to samo przejście tam, tak jak mówiłeś, bohater u Klimy przechodzi przez las, no w Sanatorium pod Klepsydrą też mi się wydaje, że tam była taka droga z pociągu do sanatorium i też ona była taka dosyć mroczna i tajemnicza.
Też. No ale u Klimy, no tutaj nie będę może zdradzał, czy bohater wychodzi z lasu, czy nie. Szczerze mówiąc, już sam tego nie pamiętam. Ale no to jest jakby druga kwestia. No, można trzymać w niepewności, tak? Czy
no
wychodzi,
tak,
czy nie.
Oczywiście.
Ja bym tu sam chciał zbudować napięcie, ale będę musiał sobie sam przypomnieć te opowiadania. Już czytałem je jakiś czas temu, ale one, mówię, cały czas siedzą gdzieś we mnie i wzbudzają mój tak niesamowity podziw dla pisarstwa Klimy i jednocześnie dlatego, że on jest naprawdę mało znany.
I to cię dziwi, tak? Że jest
mnie to nie dziwi, ale po prostu, no, nie dziwi mnie, bo wiesz, no, patrzmy realnie. Czeski pisarz, który żył do końca lat 20. mniej więcej, bo zmarł w 28 roku. I teraz, no jakby jego tekst, no to też nie napisał nas za dużo, tak? No bo tu mamy właśnie te cierpienia księdza Sternhocha, opowiadania właśnie te i jeszcze chyba jakiś tekst filozoficzny też wydany po polsku. Więc ogólnie dużo się go nie wydaje, ale takie mam wrażenie, że nawet mimo tej niedużej publikacji, jaką tutaj mamy, dostępną w Polsce, zwłaszcza w Polsce, no bo w języku czeskim też tego jest niewiele, ale no stopniowo coś wydaje się, co chwila więcej Ladisława Klimy odnajdują się jakieś teksty. No w Polsce tego dużo nie ma, tak? Ale wydaje mi się, że nawet jeśli nie ma tego w dużej ilości, to warto sięgnąć po te opowiadania.
Kuba mówi, że warto sięgnąć po opowiadania Klimy.
Tak.
A ja myślę, że warto chyba zrobić sobie krótką przerwę. Co o tym myślisz, Kuba?
Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, szczególnie, że przerwa muzyczna też będzie w podobnym klimacie. Mianowicie, mamy Czechy literackie, tutaj będą Czechy muzyczne w wykonaniu Jaromira Nohawicy, no ale żebyśmy wiedzieli, o czym śpiewa, no to tutaj całe szczęście zaśpiewa po polsku.
W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszko, trzaśnie w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz, będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się gapie na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, kto to leży, krzyż zrobią mi z dykty lub z paździerzy. Nie zapłacze nikt, bo lubią świnie, jak to tak jak w kinie leży w glinie, w gapi taki w truchło dziób głupawy i pójdzie załatwiać swoje sprawy. To kupię w aptece cyjankali, by po mnie choć krewni zapłakali. Jak sobie ten napój golne zgwinta, to wnet nie utuli ziemia święta. Lecz pewności brak przez te podróby, czy ten lek przywiedzie cię do zguby. Ty chcesz być martwy i wreszcie happy, a żyjesz bez nerek, za to ślepy. Pójdę sobie gdzieś na torowisko, zbędą po mnie gacie i to wszystko. Pendolino pogna aż do Pragi, ja sobie w kostnicy spocznę nagi. Głupiś synku, głupiś absolutnie, pociąg to ci synku nic nie utnie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, ja za postój mandat każą płacić. Ostatnia nadzieja w palnej broni, wyceluje se do lewej skroni. Zanim strzelę raz, dwa, trzy odlicie i spokój mi wyjdzie na oblicze. Ręce ci drżą jak u pijaczyny, zrobisz si to z usznej małżowiny i nigdy już przez ten huk z rusznicy nie usłyszysz Jarka Nohawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poraź, by mnie grabacz wreszcie mógł zaorać. Co robić zasranym mym żywotem, coś mi dał i nie chcesz wziąć z powrotem. Żywot masz zasrany, ty ma tole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole. Rzuć gorzałe fajki i kwękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Żywot masz zasrany, ty ma tole. Cieś się czulu, żeś tam wciąż na dole. Rzuć gorzałe fajki i kłękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na 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 na.
No, to teraz może przejdziemy do kolejnej książki. Aniu, co ty myślisz? Przejdziemy czy nie przejdziemy?
Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobra pora.
Myślę, że to jest idealny moment wręcz,
tak w czas.
Żebyśmy w punkt.
Dokładnie.
W moment. W miejsce. Nie, już nie będę tworzył kolejnych synonimów.
No
do następnej książki, którą tyś przygotowała teraz dla nas
tak.
I słuchaczy, którzy nas słuchają i czekają z niecierpliwością, co to
no, ja
jest?
No ja czekam z niecierpliwością, aż skończysz zapowiedź.
Ja? Nie, ja tak ja... mogę, wiesz, ja tak mogę do 20.
No, mamy ograniczony jednak czas.
Dobrze.
Tak, a ja dzisiaj chciałabym troszeczkę poopowiadać o Folwarku zwierzęcym George'a Orwella. Pewnie nie słyszałeś.
No to coś mi się obiło o uszy, nie? Tak, nie wiem... Tak w jedno ucho się odbiło i tak poleciało.
Nie, no widzisz, no to ci przypomnę.
No dobrze.
Folwark zwierzęcy, jak już sam tytuł mówi, opowiada o folwarku zwierzęcym. Ale nie takim...
Będą zwierzątka.
O, tak jak w zeszłym tygodniu. Zobacz, jaka ładna klamra.
Nie pamiętam.
Nie pamiętasz? O, w zeszłym tygodniu były niedźwiadki. No a teraz będą
świnki. A, bo ty miałaś, bo ja nie miałem. Jak ja bym miał w zeszłym tygodniu to o zwierzętach, to bym pamiętał.
Kuba, no jak możesz naprawdę lekceważyć? No.
Nie, ja nie lekceważę.
Współprowadzącą.
Nie. Jakże to tak?
No także to tak.
Masz bardzo mylne teraz wrażenie tutaj. No,
no cóż, takie mam wrażenie. Ale wróćmy jednak do folwarku zwierzęcego. O czym folwark zwierzęcy opowiada? Opowiada o rewolucji, która zaszła na farmie w Anglii. I kto był rewolucjonistami? Kuba, zgadniesz? Czy nie zgadniesz?
No zwierzęta pewnie. No,
oczywiście. Zwierzęta wypędziły z folwarku ludzi i to było w książce nazwane Powstaniem Zwierzęcym. I od tego czasu zwierzęta zaczęły same prowadzić całe gospodarstwo, wszystkie prace, budowanie. No
ogólnie
rządzić
się
tak.
Ze sobą.
Dokładnie. Od czego się to wszystko zaczęło? Zaczęło się to od snu pewnego, już nie pamiętam, to była chyba świnia, major.
Oczywiście, że świnia.
Tak, no świnia, no musiała to być świnia. W każdym razie.
Świnie są w ogóle cudowne w tej książce, tak swoją drogą.
No, fakt. A mówisz, że nie pamiętasz, że coś ci się ubiło o uszy tylko.
No, obiło, ale te konkretnie się obiło. No,
no świnie ci się obiło o uszy.
No, oczywiście.
Okej. Okay. To dobrze, że pamiętasz, bo...
Chcesz potem... mi zrobić test jakiś pewnie.
Tak.
A nie, to aż tak nie pamiętam.
No, to zobaczymy. Wracając. To powstanie zaczęło się od tego, że świnia, która miała na imię Major, miała sen, gdzie zwierzęta właśnie doszły do władzy na folwarku, zaczęły rządzić, zaczęły kierować całym folwarkiem, pracą. No i to wychodziło im na dobre. Ten folwark się rozwijał, był bardzo nowoczesny.
Taka utopia trochę.
Tak, dokładnie. I to był sen naszego majora. No niestety potem ta świnka bardzo szybko zmarła, nie doczekała powstania. Ale...
Ale pomysł rzuciła i...
Rzuciła i to jakby zakiełkowało w umysłach innych zwierząt. Potem dowództwo przejęły kolejne świnie i na początku razem rządził Napoleon z Snowballem. No takie dwie świnki, które sobie rządziły. No i tam w kolejnych etapach...
No i to się rozwija.
Tak, to się rozwija.
Nie wiem, czy jest sens teraz mówić całą fabułę, bo to jest...
Myślę, że każdy mniej więcej zna.
Jeżeli nie zna, to wypada poznać.
Wypada poznać, bo to jest jednak pozycja klasyczna i no trzeba ją znać, tak? W każdym razie Orwell tutaj opisuje takie rządzenie totalitarne.
Tak bardzo topornie opisuje, bym powiedział. W sensie od razu widać niektóre porównania.
Nie topornie, tylko
dosłownie. W sensie
chodzi mi o to,
że ta metafora, która jest tam użyta w sensie zwierząt, Można to przynieść bardzo jeden do jednego, jeśli chodzi o pewne funkcje.
Tak, pewne funkcje i w ogóle jeden do jeden ten totalitaryzm z folwarku zwierzęcego można przenieść na ten totalitaryzm, który istniał. A mianowicie,
a mianowicie
Orwellowi chodziło dosłownie o stalinizm. I teraz tutaj konkretne funkcje konkretnym świnkom były przypisane i to było, nie wiem jak to powiedzieć, bo to nawet nie była parodia pewnych osób.
No to była pewna metafora.
Metafora, no...
Bardzo...
Taka...
Obrazowe...
No... Tak, nawet nie potrafię tego dokładnie opisać.
Takim ezopowym językiem napisane powieść o współczesnym świecie dla Orwella.
Dla Orwella, tak, bo trzeba powiedzieć, że książka powstała w czasach II wojny światowej, konkretnie między 1943 a 1944 rokiem.
Tak.
Dokładnie tak. I teraz test, Kuba, dla ciebie. Z kim kojarzy ci się major?
Ale w sensie major jako funkcja
taka
funkcja w wojsku?
Nie, funkcja, tylko ta świnka imieniem Major.
Aha.
Z kim kojarzy ci się?
Ale nie wiem, z kim ma mi się kojarzyć.
Masz odnieść to do stalinizmu.
Aha.
Z kim kojarzy ci się właśnie ta świnka? Z konkretną osobą.
Ale ktoś chodził ze świnią Majorem na smyczy?
Nie.
To o co ci chodzi?
Chodzi mi o to, jakie cechy Majora, jaką osobę ci przypomina?
Aha, jaką osobę?
Dokładnie.
Nie wiem.
Łopatologicznie muszę ci tłumaczyć.
Oczywiście, no jak inaczej. Czego ty ode mnie oczekujesz teraz?
No oczekuję, że jednak po jakiejś tam, chociaż szczątkowej znajomości folwarku zwierzęcego będziesz potrafił odnieść pewne cechy Majora.
Nie, Major to mi się kojarzy trochę z takim wieszczem.
Z takim wieszczem,
co to miałeś. Ma sen, rzuci pomysł i go zaraz nie ma, ale pomysł się rozwija.
Się rozwija, dokładnie. No i tutaj jest, myślę, podobnie, bo w wielu interpretacjach można przeczytać, że ta postać Majora jest wzorowana na Marksie albo na samym Leninie.
No właśnie tak myślałem, że o Leninie bym to podrzucił.
No, wiesz, ale to jest całkiem, myślę, trafne spostrzeżenie, że ten Major to jednak...
Taki pierwszy,
który no jakby zasiał to ziarno tej rewolucji.
I ona już się sama rozwija.
Tak, dokładnie.
Kołem się toczy.
Dokładnie.
No jakie masz tam jeszcze dalej nazwiska?
Potem mamy świnki Napoleona i Snowballa. I warto wspomnieć, że Snowball w pewnym momencie został przez Napoleona wygnany z folwarku. I przypisywano mu różne złe cechy, że był zdrajcą.
Czekaj, kogo oni tam wygnali?
No.
Ale to jest testki z historii teraz
tak,
w ogóle.
Tak, test historii, no, proszę bardzo.
Jest.
Kuba, no.
Ale to jest trudne.
Naprawdę?
Znaczy wiesz, no... Ja tak próbuję sobie tak przemyśleć to w głowie teraz.
No to myśl.
Myślę Trocki.
Dokładnie. Chodziło tutaj o postać Lwa Trockiego, który został wygnany z ZSRR i potem ukrywał się między innymi też w Meksyku, gdzie poznał Fridę Kahlo. Nie wiem, czy znasz tę historię.
Nie, to, że poznał Fridę Kahlo, to nie.
To nie? No to... No,
ale trudno. Słyszałem, że Trockiego prędzej czy później tego już
tak.
go tam...
No wygnali go i...
Nie, no jak już go wygnali, to też go potem złapali chyba.
No, tak.
Czy mylę postaci?
Myślę, że nie. Myślę, że twój umysł
bo
idzie
mechanizmy
dobrym...
mechanizmy reżimu stalinowskiego były jednak takie, tak. że... No nie opuszczał swoich...
No nie.
Swoich
wrogów.
Latorośli, tak, że tak powiem, które wypuścił.
Swoich też wrogów, dokładnie, zdrajców nie pozostawiał bez kary. A teraz, no, creme de la creme, Napoleon. Z kim ci się Napoleon kojarzy?
Z Bonapartem.
No niestety nie, no to jednak jesteśmy w
nie,
Rosji.
Nie, dobrze, no żarty żartami. Stalina. Żarty żartami. A, Rosja Stalina, dobra, to jeszcze...
To jeszcze ci podpowiedziałam.
No, nie, bo chciałem to odnieść do współczesnej... Dobra, nie, to, no to Stalin będzie oczywiście.
Dokładnie, no Napoleon
to jest... prościutkie.
No. no, terror wprowadzony przez Napoleona.
Napoleon Stalinem, to jest bardzo dobre, takie no, ciekawie brzmi.
I to ciekawe zestawienie, prawda? Imion i cech postaci, które zostały im przypisane.
Tak, ale jednocześnie całe to, tak jak teraz porównaliśmy sobie te trzy główne świnie, dziwnie to brzmi, trzy główne świnie do trzech jednak ważnych postaci historycznych, ale no jakby
no
to...
jednak to jest, to bardzo rzuca się w oczy podczas tak. lektury dla, no dla ludzi, którzy znają historię ZSRR, znają to, znaczy nawet niekoniecznie muszą dokładnie znać tę historię.
Właśnie,
ale
o to,
to
mi
jest...
chodzi, że nie trzeba dokładnie znać historii, ponieważ ta metafora użyta...
Jest bardzo wyraźna.
Jest bardzo wyraźna, a jednocześnie na tyle prosta, że poszczególnie postaci z folwarku zwierzęcego można odnieść do najróżniejszych współczesnych sytuacji, czy innych sytuacji z przeszłości.
No tak.
I dalej będzie to się w jakiś sposób zgadzało, dalej będzie ta opowieść miała swoje przesłanie, jeżeli porównamy no tak. to do innej sytuacji, a nawet jeśli nie będziemy jej porównywać, to ona tak czy siak sama w sobie niesie pewną treść.
No tak, niesie. No, Orwell przestrzega w ogóle przed jakąkolwiek formą totalitaryzmu, reżimu. No, Orwell był bardzo, bardzo sceptyczny i miał wielki problem z wydaniem swojej książki w tamtym czasie.
A czemu?
Bo przecież Anglia współpracowała z ZSRR, prawda?
Mhm.
I to jednak troszeczkę mu blokowało drogę do wydania no, tej jakże wspaniałej.
No ale mimo wszystko, wiesz, ten ezopowy język, tak, użycie postaci zwierząt, ten kamuflaż, że niby nie wiadomo, o co chodzi.
Kamuflaż kamuflażem, ale jednak cenzura dopatrzyła się pewnych podobieństw i no, myślę, że...
Czyli
mimo,
jednak cenzura była bystrzejsza, tak, tutaj?
No wiesz, to nawet nie musiała być specjalnie bystra, bo Orwell to pisze niemal dosłownie, ale to jest takie bardzo w stylu Orwella, myślę.
Właśnie o to mi chodziło, kiedy mówiłem, że ta metafora jest bardzo dosłowna. To widać.
Tak, to widać.
Widać bardzo dokładnie.
No, kto zna Orwella, nie tylko z Folwarku Zwierzęcego, ten wie, że no, Orwell się nie patyczkuje. On
Oj,
pisze to, co, to, co myśli.
Orwell to pisze no prosto z mostu, że tak powiem.
Tak.
To jest... No, przekaz książek Orwella jest taki, że no, nie trzeba się niczego domyślać.
O. No nie, no to jest prosty język. Tak samo...
Jest z jednej strony zaletą, bo od razu mamy pewien światopogląd przedstawiony, ale z drugiej strony jest wadą, bo no, jakby nie pozostawia nam jako czytelnikom...
No nie pozostawia pola interpretacji.
Tak.
No to fakt.
Więc jedyne pole interpretacji mamy do tego, żeby przypisać poszczególne świnie do postaci historycznych.
Ale to też już masz praktycznie na tacy, chyba że chcesz
tak,
się
chyba,
pobawić.
Chyba że do nowych postaci
Dokładnie,
historycznych.
Dokładnie, chyba że chcesz się tak pobawić.
I
no.
sobie powiem, oho, jaka fajna
no,
metafora.
No akurat tutaj pasuje do tej osoby.
Tak.
No tak, no z tym można się bawić, ale to nie tylko
Więc
w swoich...
Więc to jest taki minus, znaczy malutki, taki tyci
no,
minus.
Taki malutki.
Ale jednak... Jednak minus.
Jednak minus. A jeszcze jako ciekawostka może, bo niektórzy może tego nie wiedzą. Powstało w 54 roku filmowa adaptacja tej książki, Folwarku Zwierzęcego. No i to była animacja, która no, kojarzy się jednak z... Animacja to jednak taka forma trochę dla dzieci.
No taka bajeczka.
Taka bajeczka, no właśnie. Przedstawienie Folwarku Zwierzęcego w postaci animacji, to ci tam troszkę, nie wiem, mi to troszeczkę się gryzie, trochę zgrzyta, ale...
Chociaż wiesz, jakbym miał przedstawiony film jako film, że są zwierzęta...
Które rządzą, no to by było
które
trudne.
Które rządzą i jeszcze pewnie znając realia techniczne, żeby przedstawić to, że te zwierzęta mówią, to pewnie by to wyglądało dość karykaturalnie.
No, możliwe.
Można by to jeszcze stworzyć, że jeżeli mówimy o latach 50., że masz jakieś kukły, które poruszane przez
no,
ludzi.
Trochę teatrzyk, nie?
Trochę teatrzyk, Lekowe. A jednocześnie bym się obawiał, że te kukły by nie
Mogłyby
wyszły.
Mogłyby być przerażające.
Właśnie, że nie wyszłyby do końca ładnie.
Tak, ale...
I wyszedłby z tego taki mały horror. I no, jeśli chodzi o stronę wizualno-estetyczną.
Hitchcock mógłby się tym zająć.
No na przykład. No,
to by było ciekawe, co? No, ale chodzi mi no nie tylko
Więc w sumie
o czasy.
Animacja jest chyba jedynym
no
takim
tak.
rozsądnym wyjściem, jeśli chodzi
wtedy
o stronę
tak,
techniczną.
Ale ogólnie, jeśli chodzi o animację i tę tematykę, no to tak, no, obecnie mamy kilka, powiedzmy, seriali, nie tylko seriali, takie, które poruszają poważne tematy, ale no takie pierwsze skojarzenie, które przychodzi do głowy, to jednak no, że animacja do tematu terroru, reżimu, no jednak trochę się gryzie.
No niby się gryzie, ale jednocześnie gdzieś jednak to też jest trochę takie, wiesz, jeżeli masz obraz taki, czego oczekujesz po animacji? Ugładzonego jakiegoś tematu, prawda? No podświadomie gdzieś się no tego tak. oczekuje, jakiejś prostej historyjki.
Prostego przekazu.
Prostego przekazu. No i siłą rzeczy folwark zwierzęcy ten prosty przekaz zawiera, no tak, tak, jeśli chodzi o tę historię. No i tutaj mi się wydaje, że zgrzytu nie ma, ale jednocześnie jest ten zgrzyt, jeśli chodzi o porównanie właśnie do Stalina. No Stalin w bajce...
To tak.
Wyglądałby trochę dziwnie.
No to na pewno.
Tak mi się wydaje, nie wiem. No,
no bajeczka o Stalinie, no, tak niezbyt mi to brzmi.
Nie wiem, nawet jeśli by Stalin miał być jakimś głównym bohaterem negatywnym, to też nie wydaje mi się, żeby Stalin w bajce był czymś dobrze odbieranym. Dlatego tutaj Stalin w postaci świni...
Napoleona
notabene, jest dosyć dobrym rozwiązaniem, więc... Okej, może to budzi pewien taki, wiesz... dysonans poznawczy na początku, że jak tutaj animacja.
No tak,
i...
ja właśnie mówię o tym pierwszym takim skojarzeniu.
Tak.
Że to jednak trochę...
Ale zgrzyta. Jednak jak się nad tym zastanowić, to wszystko jakby tutaj gra, wszystko trzyma się kupy i wszystko jest gdzieś tutaj ze sobą logicznie powiązane.
No tak. No muszę się z tobą zgodzić, ale...
No musisz.
No, no muszę, no nie mam innego wyjścia, bo mam podobne zdanie, jednak właśnie mówię o tym pierwszym takim zgrzycie, takim, że... To animacja? Folwark zwierzęcy to jest niemożliwe, ale jednak ta forma akurat w tych czasach myślę, że była bardzo przystępna i technicznie, i po prostu do tego, żeby przedstawić taką historię.
Tak. Czy ten właśnie, bo kiedy ty czytałaś Folwark zwierzęcy? Czy ty jesteś na świeżo, że...
Tak.
To dlatego tu mnie tak wypytujesz o wszystko.
Dlaczego nie? Dlaczego nie wypytywać?
Bo ja nie jestem na świeżo i teraz wiesz.
No ale wiesz, to jest taka książka, którą... No,
ja wiem, to jest klasyka, trzeba... to jest klasyka, dokładnie. Ale jednak to... Ja mam ogólny obraz folwarku gdzieś tam w głowie ukryty. Szczegóły mi się zatarły, tak jak tu wymieniałaś nazwiska tych świń, imiona tych świń właściwie. No to już tak trudno by mi było przyporządkować co
no,
do
tak,
którego.
No tak, ale jednak... troszeczkę twoja pamięć się obudziła.
Tak, tak, gdzieś się rozbudziła. Ale to nie do tego dążyłem. Po prostu chciałem zauważyć moją ulubioną scenę z Folwarku Zwierzęcego.
No, która to jest twoja ulubiona scena?
Teraz tak pomyślałem, jeszcze tam jest wiele takich innych, ale nie.
A jednak... taka ulubiona.
Ulubiona to jest ta ostatnia. Scena kulminacyjna, że tak powiem. Kto nie czytał, niech sobie zatka uszy, albo nie, może to go zachęci.
Może.
Kto nie czytał, niech przeczyta, bo to jest, no jakby siłą rzeczy, ale scena, w której, uwaga, będzie spoiler, świnie zamieniają się w ludzi, a ludzie zamieniają się w świnie, tak delikatnie mówiąc.
Tak, zamiana miejsc.
To jest cudowne. To jest, i to jest jednocześnie cudowne, ale jednocześnie jest proste w swoim przekazie i też jednocześnie łopatologiczne i cudowne w swojej łopatologiczności.
Tak.
Jest no genialne.
Tak, no, co mi się najbardziej podoba, to...
Ale nie wiem, czy dzisiaj by to przeszło, jakby taki zabieg aż tak prosty w dzisiejszej prozie. Coś mi się
no,
wydaje,
możliwe, że nie.
Można by tutaj... to bardziej skomplikować, jeśli chodzi o interpretację.
No tak, to pewnie
byłoby
możliwe.
No to
jest
to, co mówiliśmy, że
możliwe.
Interpretacja jest bardzo prosta
tak,
i
tak,
nie, ma,
tak,
nie
tak.
ma co się nad tym zastanawiać.
Co do scen, które nam się podobają, to mi się podobają wszelkie sceny, które gdzie następuje zmiana tych przykazań, które na początku tworzenia tej Republiki Zwierzęcej się tworzą. Wszystkie przykazania, wszystkie hasła, że wszystkie zwierzęta są równe, zmieniają się na końcu w jedno przykazanie, które... brzmi...
Że wszystkie są równe, ale...
Ale niektóre są równiejsze od innych i to myślę, że jest świetna puenta całego folwarku zwierzęcego.
I żeby nie było tak, żeby to też, wiesz, że mamy części audycji równe i równiejsze, to może byśmy tutaj zrobili przerwę.
Myślę, że to jest dobry pomysł.
Bo wszystkie przerwy muzyczne są równe, więc tutaj czeka na nas kolejna przerwa muzyczna i ona będzie teraz.
Choć znajdziemy tylko nasze miejsce, wymyślimy słowa, których oprócz nas nie zrozumie nikt. Na krzywie wytniemy, wyryjemy serce, jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja, to właśnie to miejsce. Tyrytataj, po co więcej, gdy ty i ja, po co nam więcej, gdy tyrytataj. Jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja, to właśnie to miejsce. Tyrytataj, po co więcej, gdy ty i ja, po co nam więcej, gdy tyrytataj, tyrytataj, ty, tyrytaty ja.
Turu tataj, turu tataj, i zaczynamy kolejną część raportu. I o czym teraz będziemy, co?
No, o czym będziemy rozmawiać, Kuba? No.
Nie wiem, bo mieliśmy takie dwie różne książki, odmienne od siebie. Ja miałem opowiadanie, ty miałaś, no króciutko.
Ale powieść.
I teraz...
Różne gatunki,
właśnie. No. Chcesz o tym porozmawiać?
No, zabrzmiałeś jak psychiatra.
Właśnie.
A możemy porozmawiać, czemu nie? No,
Aniu, myślę, czemu wybrałaś powieść?
Czemu wybrałam powieść?
Czemu tak?
No nie wiem, no lubię powieści. Po prostu.
Ale jakbyś miała zaklasyfikować, to bardziej powieści, opowiadania, nowele, czy w ogóle takie, wiesz, króciutkie gdzieś tam wierszyki, aforyzmy, czy opowiadania na jedną stronę.
Odpowiem jak eksperci w różnych programach. To zależy.
Myślałem, że powiesz odpowiedzią nie wiem, ale się domyślam.
Nie, no to akurat kwestia Tadeusza Sznuka. Mhm. W każdym razie to zależy, myślę, od konkretnego autora, konkretnych dzieł. No, na przykład jeśli chodzi o twórczość Prusa, no to zdecydowanie tak? Wolę nowelę. Mhm. Czy tam... reportaże, takie formy.
No dobrze. Nie wiem, czy mnie ta odpowiedź usatysfakcjonowała. Jeszcze nie,
no to możesz dopytywać,
nie, jeszcze
proszę.
Nie do końca, ale właśnie dlaczego tak?
Dlaczego tak?
Co cię przekonuje w powieści?
Co mnie przekonuje w powieści? A, też jest różne czynniki, ale ja bardzo dużą uwagę zwracam na konstrukcję psychiki bohaterów. Nie wiem, czemu tak zawsze bohaterowie, ich psychika, życie wewnętrzne mnie bardzo ciekawi. Lubię im tam trochę gmerać w umyśle.
Lubisz im grzebać, dobrze. No, okej.
A ty, Kuba, co lubisz w powieściach? Czy w ogóle lubisz powieści?
Znaczy się, ja lubię, aczkolwiek problem z powieściami mam taki, że wolę opowiadania.
A dlaczego? Bo są krótsze?
Tak.
Aha.
Ale to
jest... wiele wyjaśnia.
Nie, ale to nie chodzi o to, że są krótsze i po prostu mniej czasu zajmuje ich przeczytanie. Po prostu, jeżeli autor potrafi skondensować swój talent pisarski do krótkiej jednak formy literackiej, i ja się przy tej krótkiej formie literackiej nie męczę, no to mam duże prawdopodobieństwo, że przy dłuższej formie literackiej też wytrzymam. Różnie to bywa, ale no pewną przesłankę już mam. Ale jeżeli zdarzy się tak, że przy krótkiej formie literackiej no nie mogę jednak przebrnąć przez danego autora, no to co może być przy dłuższej?
No, to różnie może być, to zależy. To...
Ale przesłanka jest taka, że no mogę nie podołać.
Różnie może być, że tak
powiem. No właśnie. To jest, chociaż jakby tak się, wiesz, jak już jesteśmy przy krótkich, długich opowiadaniach, to na przykład ja mam zawsze tak, jak czytam opowiadania Franza Kafki, to im krótsze jest opowiadanie, tym bardziej nie wiem, o co w nim chodzi.
Bo jest takie skondensowane.
Jest aż zbyt skondensowane. Mm-hmm. I ja po prostu, to jest oczywiście gdzieś tam symbolika, tak, pewne metafora i różne najróżniejsze chwyty stylistyczne, ale jest jedno opowiadanie, które jest dosłownie mieści się na jednej stronie.
Mhm.
Na jednej stronie malutkiego formatu takiej małej książeczki.
I co z nim jest nie tak?
Po prostu ja je chyba czytałem 2 czy 3 razy.
Mhm.
I tak, dobra, jeszcze raz, bo nie zrozumiem. I tak, wiesz, czytam jedną stronę, odwracam, szukam dalszego końca, już koniec?
Takie zaskoczenie.
Tak, ale jak? I czytam jeszcze raz. I tak, potem czytam drugi raz. I za trzecim razem myślę, o, już chyba złapałem, o co chodzi Kawce w tym opowiadaniu. I czytam jeszcze czwarty raz, już łapałem trochę bardziej. Czytam piąty raz, to już się zupełnie pogubiłem. I tak kilka razy musiałem przez jedno opowiadanie przebrnąć. To opowiadanie chyba się nazywało Na galerii, chyba, czy coś takiego. No, chyba Na galerii.
Mhm.
Patrz, jak mi się wryło w pamięć, po prostu tyle razy to czytałem.
No, tyle razy czytałeś, tak. I nadal nie jesteś pewny, jak to się nazywało.
Jestem pewien, jak to się nazywało, tylko nie pamiętam kompletnie, o czym było.
Mhm. Okej. Okay.
Bo nawet wtedy nie wiedziałem chyba, o czym było. Ale to jest mniejsza, po prostu. Czyli tutaj jakby mogę sam sobie obalić swoją teorię, że opowiadania są dobre, bo coś mogę o nich powiedzieć. Bo jednak przez proces przebrnąłem Kawki,
no tak.
I jakoś mnie nawet usatysfakcjonował tak czytelniczo. A to opowiadanie to tak no, nie bardzo.
No opowiadania mogą być jakąś taką próbką stylu pisarskiego. Ale jak widać, niekoniecznie.
Znaczy, wiesz, to jest pewna próbka, bo jeżeli mam zbiór opowiadań, to mam ileś próbek, tak? I sobie czytam wszystkie próbki i mogę coś z tego wywnioskować, jaka jest średnia, tak?
No tak.
Średnia, mediana i takie tam
różne sobie matematyczne będę, rzeczy, matematykę sobie, odstawmy na bok, bo to nie o tym.
I będę sobie wyliczał całki, jakie są różne...
Nie o tym ta audycja,
jakie jest
Kuba.
Prawdopodobieństwo na to, że pisarz jest dobrym pisarzem.
Już. Skończyłeś matematyczny wywód?
Nie wiem, ale jak chcesz, mogę skończyć.
No, proszę bardzo, koniec matematyki, kącik matematyczny zamknięty. I mam do ciebie jeszcze pytanie, czy wolisz literaturę taką fikcjonalną, typu powieści, czy jednak ta literatura non-fiction, typu reportaże, biografie? Co preferujesz? Gdzie przychyla się szala? W którą stronę?
Szala jest taka, wiesz, to zależy.
To zależy.
Zależy.
Ulubione zdanie ekspertów w pewnych programach.
No wie pani, to zależy.
Od to czego?
Nie wiem.
Nie wiesz.
Od czynników. masz różne czynniki zewnętrzne. One na to wpływają.
I masz, i wychodzi.
I masz, i wychodzi.
No, ale...
Masz różne składowe i potem robisz tego sumę i wychodzi ci wynik.
Kuba, pomyliłeś się, audycja. Audycja literacka, nie matematyczna, chemiczna, żadna inna. Rozmawiam o książkach.
Ale ja tu próbuję, wiesz, jakieś porównanie stworzyć, żeby...
A ja oczekuję od ciebie prostej odpowiedzi.
Nie, czemu? Tak. Nie. Ty oczekujesz ode mnie za dużo. Prosta odpowiedź?
No, to jest dużo.
Oczywiście.
Ale jak to?
No tak to.
No Kuba, no. Fikcja czy jednak prawda? I tylko prawda.
A jeżeli fikcja jest prawdą?
Już nie filozofuj. Nie filozofuj.
Tego nie wzięłaś pod uwagę.
Proste pytanie.
Ale tego nie wzięłaś pod uwagę, widzisz?
No nie, bo jest albo fałsz, fikcja, albo prawda. I teraz proszę, ładnie o odpowiedź.
Jeszcze może być powieść historyczna, która bazuje na prawdzie, ale ją przerabia.
Czyli jednak jest fikcją.
No ale bazuje na prawdzie.
Ale jest fikcją.
No.
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 Dlatego proszę o odpowiedź na pytanie.
No to wiesz, to zależy wszystko, jak to jest napisane. To jest główny już tak, odstawiając te matematyczne tutaj nasze porównania, znaczy moje porównania.
No twoje.
Tak. Wszystko zależy od stylu pisarza tak naprawdę. Mhm. Jeżeli mam dobrze rozpisaną fabułę, to obojętnie, czy to jest fikcja, czy nie fikcja, to się to dobrze czyta. Tak?
No.
Jeżeli
tak.
Pisarz wie, jak do tego podejść, i ja mam akurat dobry dzień, no bo to też trzeba, każda powieść, no nie ukrywajmy, odbiór powieści, czy odbiór czegokolwiek ze środowiska kultury zależy też od naszego...
Indywidualnego podejścia, nastroju.
Tak.
No tak.
Nawet to, jaki będziemy mieć dzień, decyduje o tym, czy nam się książka podoba, czy nawet nie książka, nawet może być film, czy nie film, czy w ogóle cokolwiek. Nasze doświadczenie literackie. Wszystko na to tak. Wpływa, prawda?
No prawda.
No, zgodziłaś się ze mną w końcu.
Cieszysz się, że się zgodziłam w końcu?
No oczywiście. No. Jestem tak uradowany, że
ho. Oho, ho.
No. Tak, a odbijając pytanie.
To ja powiem ci szczerze, że ja chyba wolę jednak prawdę. I pisarstwo, które bazuje na prawdzie, czyli non-fiction.
Bez względu na to, czy jest napisane dobrze, czy niedobrze?
No są pewne powieści, które mi się naprawdę podobają, ale jednak chyba wolę czytać biografie, reportaże. Jakoś tak bardziej w tę stronę idę.
Mm-hmm. A jakbyś miała książkę historyczną?
Mm-hmm.
I ją, masz tak, książkę historyczną, napisaną dzisiaj, której akcję, dajmy na to, dzieje się w XVIII wieku i książkę napisaną w XVIII wieku. Co byś wzięła?
Co bym wzięła?
I masz tylko te... I masz tylko z danych, masz różne dane podane i tylko masz podane te dane. I musisz wywnioskować teraz,
które... Które będzie lepsze.
Które będzie lepsze. I widzisz, podałem ci dane i to jest matematyka. Jeszcze ci takie podsunąłem.
Nie rób tego następnym razem. Już niektóre utwory z XVIII, tak mówiłeś, wieku. Już pewne utwory znam, więc wiem, czego się spodziewać. A na takich...
Dobra, XVI wiek.
Też znam trochę, trochę takich dzieł.
Dobra, ale... starożytny Rzym, dobra.
Starożytny Rzym, no to od razu mi się nazywa Quo Vadis.
Mhm.
I wiesz co, akurat w tym przypadku chyba lepiej ja czytało mi się Quo Vadis niż powiedzmy dzieła...
No, klasyczne.
Klasyczne, dokładnie. Jakoś tak, chociaż też szło opornie, to...
No bo to też zależy, czy bierzesz sobie Horacego, który ma takie króciutkie wierszyki, czy bierzesz sobie, nie wiem, Eneidę, tak? Wergiliusza. Całe tutaj...
No tak, ale to też...
Epos.
No właśnie, to, ten cały też nastrój tych starożytnych dzieł jest inny niż to, co pisał Sienkiewicz w Quo Vadis. Więc to też jest...
Dobra, Sienkiewicz tworzył w XVIII wieku, to teraz się cofnijmy do pierwszej wersji pytania. XVIII wiek, jakbyś miała tutaj książka napisana współcześnie dotycząca XVIII wieku i książka napisana w XVIII wieku dotycząca właśnie XVIII wieku. Co byś wybrała?
Chyba jednak wybrałabym książkę, która jest napisana teraz, a odnosi się do akcja trwa w XVIII wieku, bo miałabym nadzieję, że jednak autor troszeczkę pogrzebał w realiach historycznych, w jakichś, nie wiem, dokumentach i troszeczkę tej rzeczywistości XVIII-wiecznej przeniósł na karty swojej powieści.
Bo ten z XVIII wieku to tak słabo, nie? Tak z przenoszeniem
realiów. No tak. Ale wiesz co, chodzi też o sam język.
Mm-hmm.
No bo jednak te starsze utwory są czasem trudne do przebrnięcia ze względu na język, na specyfikę nastroju też.
No, może też.
Może też, dlatego chyba...
Zdarza się.
Tak, sięgnęłabym jednak po tę powieść, która jakby bazuje na wydarzeniach z XVIII wieku, niż była napisana w XVIII wieku. Jakoś tak.
Tak trochę myślę, pokrętnie coś tu mi wytłumaczyłaś akurat w tej kwestii.
No, widzisz.
Coś tu mącisz.
Zostawiam pole do twojej interpretacji, Kuba.
Do mojej? Ja teraz mogę to zinterpretować?
Możesz interpretować, proszę bardzo.
Nie wiem, to jest zadanie na dłuższy wywód, tak? Nie wiem, czy mamy tyle czasu.
No nie wiem.
Chyba nie mamy, więc nie. Ja bym tutaj tego nie rozwodził.
Nie rozstrzygałbyś tego.
Nie, ja to zostawię tutaj to pytanie...
W zawieszeniu.
Tak, zostawię to pytanie otwarte. Będzie to zakończenie właśnie otwarte, tak jak dzieła klasyczne takich romantyków, jak Sienkiewicz, Słowacki.
Romantyków, Sienkiewicz.
Nie Sienkiewicz, Mickiewicz.
O nie, Kuba.
Przepraszam, przejęzyczyłem się.
Kuba, za dużo Sienkiewicza dzisiaj było.
Właśnie, ty mi podsunęłaś Sienkiewicza, teraz tutaj z tym Kowadis i on mi się wrył w moją tutaj dykcję.
Ale kłótnia Słowackiego z Sienkiewiczem, to wyobrażasz sobie coś takiego? Takie spory?
Słowackiego z Sienkiewiczem to tak? Nie wiem, o co by się mieli kłócić, ale tak w sumie...
No ale takie spory, no. Wyobrażałbyś sobie coś takiego?
Mówię, Angeli lepszy, nie, Krzyżacy i tak...
To nie jest, że to są zupełnie jakby... Dwa różne nurty.
Dwa różne bieguny, tak, ale no... Wiesz, no nie wiem, ale w sumie byłoby to ciekawe, taka kłótnia ludzi z zupełnie różnych...
Epok
i też nurtów.
No takich całkowicie sprzecznych,
tak.
Powiedziałabym.
Bo w ogóle czemu by się mieli ze sobą kłócić? To jest...
No czemu? Czemu romantycy się kłócili z pozytywistami, prawda?
No tak, ale nikt się nie kłócił tak bezpośrednio, nie?
No jednak...
Bo jeżeli już się kłócili, to tak jak Słowacki z Mickiewiczem.
No tak. Tak.
Robili to samo właściwie, ten sam nurt wypełniali, ale się kłócili, że ten robi źle.
No jednak Mickiewicz, no to był ten wzór. I to na salonach również literackich, to był jednak ten wzór. Wieszcz numer jeden.
No tak. Chociaż tu jeszcze zawsze w tym sporze według mnie brakuje Krasińskiego.
No chociaż on też jest nazywany wieszczem.
No, ale
tak, tutaj jest takie naciągane.
Znaczy w sumie chyba tytuł wieszcza został mu już chyba odebrany w latach 20. Gdzieś coś mi się tak obija.
Ale jednak ta trójca cały czas jest obecna.
Trójca tak, chociaż no... Krasiński jest naprawdę o wiele lepszym, według mnie, twórcą niż Mickiewicz czy Słowacki.
Słowacki to na pewno, za tego Mickiewicza to nie wiem.
Jeśli chodzi o tytułowanie któregokolwiek z ich wieszczem, jeśli chodzi o poezję, to oczywiście, że Mickiewicz. Jeśli chodzi o dramaturgię, no to Słowacki bardziej. Ale jeśli chodzi o tytułowanie wieszczem, to Krasiński.
Aha, czyli masz taki podział.
Tak.
No okej.
Okay. To jest taki mój subiektywny sobie podział, więc wiesz, u mnie wtedy na tamtym podium wszyscy są...
No wszyscy są równi.
Wszyscy są równi, nie ma równiejszych, więc no jakby tutaj tak to się rozkłada.
No tak to wygląda.
I tak tu się też rozłożyła nasza audycja.
No, że czas ją chyba już zakończyć.
Tak, która dobiega końca, ale... Na całe szczęście.
Wracamy za tydzień.
Tak. Również w poniedziałek.
Również o 18:00.
I również jak my będziemy.
Będziemy my i na żywo, jak co tydzień przecież.
No to jest oczywiste, to ja bym tego nie dodawał, wiesz.
A ja zawsze wolę podkreślić, bo to jednak, wiesz.
Nie wiem, to jest tak oczywiste, wiesz, to jest takie trochę masło, kolokwialne, maślane.
Kuba, ty zawsze musisz się do czegoś przyczepić,
nie,
naprawdę.
Ja się nie muszę. Ja po prostu chcę.
I z tym was...
To jest podstawowa różnica.
I z tym was zostawiamy, że Kuba chce się zawsze przyczepiać do wszystkiego.
Dokładnie. Więc do usłyszenia.
Za tydzień.
Chciałem powiedzieć do zobaczenia, ale to nie.
Może też, no, na Facebooku.
O, może. To, może. Tam możecie...
Tam możecie nas zobaczyć, tak, to będą, dosłownie.
Tam będą nasze nowości wszystkie zapowiadane. Więc do usłyszenia za tydzień.
Anna Torchan.
I Jakub Ruźniak.
Raport literacki.